Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Krótka historia prawie wszystkiego Billa Brissona to popularno-naukowa panorama dziejów wszechświata, Ziemi, życia i człowieka. Autor, znany przede wszystkim z literatury podróżniczej i eseistyki, nie próbuje stworzyć podręcznika ani pełnej encyklopedii. Zadaje raczej proste, lecz fundamentalne pytanie, jak ludzie ustalili to, co dziś wiedzą o atomach, wieku planety, ruchu kontynentów, ewolucji i kosmosie. Książka prowadzi od wielkiego wybuchu i praw fizyki przez geologię oraz biologię do pojawienia się Homo sapiens i zagrożeń dla różnorodności życia. Jej celem jest udostępnienie skomplikowanej wiedzy czytelnikom bez przygotowania specjalistycznego. Bryson łączy objaśnienia pojęć z historiami uczonych, sporów i pomyłek, dzięki czemu nauka jest pokazana jako proces niepewny, zbiorowy i zależny od dowodów. Ton bywa lekki i ironiczny, ale zasadnicza perspektywa pozostaje poważna. Ludzkie życie jest możliwe dzięki wyjątkowo delikatnemu splotowi warunków kosmicznych, geologicznych i biologicznych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, skala kosmosu i małe prawdopodobieństwo istnienia świata nadającego się do życia. Bryson rozpoczyna od perspektywy, która podważa codzienną intuicję. Wszechświat jest niemal niewyobrażalnie wielki, a człowiek zajmuje w nim bardzo późne i niewielkie miejsce. Omawia początki kosmosu, powstawanie gwiazd, pierwiastków i planet, wykorzystując te zagadnienia nie do popisu techniczną wiedzą, lecz do pokazania skali warunków koniecznych dla życia. Atomy tworzące organizmy nie są czymś odrębnym od historii kosmosu. Powstały w procesach zachodzących w gwiazdach, a następnie weszły w skład planety i jej biosfery. Taka ciągłość stanowi jedną z najważniejszych ram książki. Autor zwraca również uwagę na kruchość ziemskich warunków. Odpowiednia odległość od Słońca, względna stabilność orbity, obecność wody, atmosfera i długotrwałe procesy geologiczne nie są zwykłym tłem dla dziejów ludzkości. Są warunkami wstępnymi, bez których nie byłoby ani złożonych organizmów, ani obserwatorów zdolnych pytać o własne pochodzenie. Bryson nie wyprowadza z tego prostego filozoficznego wniosku, lecz konsekwentnie osłabia antropocentryzm. Człowiek nie jest zwieńczeniem opowieści o naturze, tylko bardzo późnym skutkiem długiego łańcucha zdarzeń. Kosmologia w tej książce uczy więc proporcji. Codzienne problemy nie przestają być ważne, ale przestają wyglądać jak centrum rzeczywistości. Po drugie, historia nauki jako droga przez błędy, spory i pomysłowe metody pomiaru. Cechą wyróżniającą książkę jest koncentracja na pytaniu, skąd właściwie biorą się ustalenia naukowe. Bryson nie ogranicza się do podawania gotowych wyników. Interesuje go, jak można oszacować masę Ziemi, wnioskować o jej wnętrzu bez bezpośredniego dostępu, określać wiek skał albo wykrywać zjawiska rozgrywające się w ogromnej odległości. Dzięki temu nauka nie jawi się jako zbiór autorytatywnych haseł, lecz jako praktyka budowania i sprawdzania wyjaśnień. W opowieści pojawiają się uczeni o silnych ambicjach, nietypowych charakterach i ograniczonych narzędziach. Bryson przypomina m.in. postać Henry'ego Cavendisha, którego eksperymenty pomogły określić właściwości Ziemi. Jednak anegdoty nie są wyłącznie ozdobnikiem. Pokazują, że postęp wymagał cierpliwych pomiarów, wymiany danych oraz gotowości do korygowania przekonań. Teorie bywały odrzucane nie dlatego, że były dziwne, lecz dlatego, że brakowało dla nich wystarczających świadectw lub mechanizmu wyjaśniającego. Taki sposób narracji ma praktyczne znaczenie dla odbioru współczesnej wiedzy. Czytelnik może lepiej odróżnić wynik oparty na wielu niezależnych obserwacjach od pojedynczej opinii. Jednocześnie książka nie przedstawia naukowców jako nieomylnych bohaterów. Widać w niej rywalizację, przypadek i błędne założenia, ale także zbiorową zdolność nauki do samonaprawy. To właśnie procedury dowodowe, a nie prestiż jednostek, nadają ustaleniom trwałość. Po trzecie, geologia i tektonika płyt wyjaśniają, dlaczego Ziemia jest planetą w ciągłej przebudowie. Bryson traktuje geologię jako klucz do zrozumienia czasu głębokiego, czyli okresów tak długich, że trudno je odnieść do ludzkiego doświadczenia. Góry, oceany, skamieniałości i rozkład kontynentów nie są dla niego nieruchomą dekoracją historii. Stanowią zapis długich procesów ruchów płyt, erozji, wulkanizmu, sedymentacji i zmian klimatu. Ziemia jest aktywnym układem, którego powierzchnia bez przerwy powstaje, zanika i przekształca się. Szczególne znaczenie ma droga do uznania tektoniki płyt. A idea, że kontynenty mogą się przemieszczać, przez długi czas spotykała się z oporem. Między innymi dlatego, że brakowało przekonującego opisu siły napędzającej ten ruch. Późniejsze dane dotyczące dna oceanów i budowy skorupy ziemskiej umożliwiły połączenie rozproszonych obserwacji w spójniejszy model. Bryson wykorzystuje ten przykład, aby pokazać, że dobra hipoteza nie wystarcza sama w sobie. Musi zostać osadzona w materiale dowodowym, który pozwala wyjaśnić więcej niż wcześniejsze ujęcia. Geologiczna perspektywa ma też wymiar praktyczny. Uświadamia, że trzęsienia ziemi, erupcje i inne zagrożenia naturalne nie są anomaliami w zasadniczo spokojnym świecie. Są skutkami tych samych mechanizmów, które przez miliardy lat budowały środowisko życia. Zarazem tempo procesów geologicznych kontrastuje z szybkim oddziaływaniem człowieka na klimat i ekosystemy. Książka pomaga zrozumieć, że planeta potrafi przetrwać ogromne zmiany, lecz konkretne warunki sprzyjające cywilizacji nie są przez to gwarantowane. Po czwarte, ewolucja i mikroorganizmy podważają przekonanie, że człowiek jest miarą życia. W części poświęconej biologii Bryson przedstawia życie jako rezultat długiej historii adaptacji, przypadkowości i wymierania, a nie prostego marszu ku coraz większej doskonałości. Ewolucja nie działa według planu, którego celem byłby człowiek. Dobór naturalny utrwala cechy zwiększające szanse przetrwania i rozmnażania w konkretnych warunkach, a gdy warunki się zmieniają, dawne przewagi mogą stracić znaczenie. Ta zasada pozwala inaczej spojrzeć na miejsce ludzi w świecie przyrody. Autor mocno akcentuje rolę mikroorganizmów. Bakterie są niewidoczne w skali zwykłego doświadczenia, ale uczestniczą w podstawowych cyklach życia i wykazują niezwykłą zdolność przetrwania. Kontrast między ich trwałością a ludzką pewnością siebie służy korekcie perspektywy. Rozwój medycyny i technologii nie oznacza, że ludzie opanowali biologiczny świat. Jesteśmy zależni od systemów, których złożoność dopiero częściowo rozumiemy. Bryson omawia także wymieranie jako stały element dziejów życia. Zdecydowana większość gatunków, które kiedykolwiek istniały, już nie żyje, a zapis kopalny jest niepełny. Z tego powodu rekonstrukcja przeszłości wymaga ostrożnego wnioskowania z fragmentarycznych śladów. Wniosek nie jest pesymistyczny, lecz trzeźwy różnorodność biologiczna nie jest stałym zasobem, który automatycznie się odnawia. Człowiek, jako gatunek zdolny rozumieć konsekwencje swoich działań, ma szczególny powód, by traktować ochronę ekosystemów jako sprawę wiedzy, a nie jedynie sentymentu. Na koniec, granic ludzkiej wiedzy i odpowiedzialność wynikająca z ekologicznej zależności. Książka Brysona jest pochwałą wiedzy, ale nie jest pochwałą złudzenia. Że nauka wyjaśniła już wszystko. W wielu miejscach autor zaznacza, jak niewiele bezpośrednio widzimy, nie możemy zajrzeć do wnętrza Ziemi. Obserwować odległej przeszłości bezpośrednio ani odtworzyć wszystkich form życia z niekompletnego zapisu kopalnego. Wiedza powstaje przez łączenie pośrednich wskazówek, pomiary i modele. Jej siłą nie jest absolutna pewność, lecz zdolność do coraz lepszego wyjaśniania danych i otwartość na korektę. Ta świadomość granic nie prowadzi u Brysona do relatywizmu. Przeciwnie, pozwala docenić wagę dobrze uzasadnionych ustaleń, zwłaszcza gdy dotyczą funkcjonowania środowiska. Zależność ludzi od atmosfery, oceanów, gleby, mikroorganizmów i stabilnych cykli naturalnych jest faktem biologicznym, a nie tylko hasłem ekologicznym. Człowiek może przekształcać otoczenie na dużą skalę, lecz nie może uniezależnić się od procesów podtrzymujących życie. Wątek odpowiedzialności pozostaje w książce raczej konsekwencją przedstawionego obrazu świata niż osobnym programem politycznym. Bryson pokazuje, że gatunek ludzki pojawił się bardzo późno, jest biologicznie podatny na zagrożenia i żyje na planecie o burzliwej historii. Taka perspektywa sprzeciwia się zarówno beztrosce, jak i przekonaniu o pełnej kontroli. Najbardziej użyteczna lekcja brzmi: decyzje dotyczące środowiska powinny uwzględniać skalę i złożoność systemów, których nie stworzyliśmy i których nie potrafimy w całości zastąpić. Podsumowując, krótka historia prawie wszystkiego jest szczególnie dobrym wyborem dla osób, które chcą uporządkować podstawową wiedzę o świecie, lecz nie szukają akademickiego podręcznika. Z skorzystają z niej czytelnicy zainteresowani kosmosem, geologią, ewolucją i historią idei, a także ci, którzy w szkolnej nauce pamiętają głównie fakty bez odpowiedzi na pytanie, jak zostały odkryte. Książka może też być wartościowym punktem wyjścia dla uczniów i dorosłych powracających do nauki po latach, pod warunkiem, że potraktują ją jako szerokie wprowadzenie, nie jako aktualne źródło specjalistycznych danych. W dynamicznie rozwijających się dziedzinach część informacji może dziś wymagać uzupełnienia nowszymi publikacjami. Jej największą korzyścią intelektualną jest nauka myślenia skalą. Bryson zestawia czas życia człowieka z miliardami lat historii Ziemi, a lokalne doświadczenie z kosmicznym pochodzeniem materii. Równocześnie uczy, że twierdzenia naukowe mają historię, wynikają z obserwacji, sporów, błędów i coraz lepszych metod. To pomaga czytać popularne doniesienia naukowe z większym zainteresowaniem, ale też z rozsądną ostrożnością. Na tle wielu książek popularnonaukowych wyróżniają rozmach połączony z wyrazistą narracją o ludziach stojących za odkryciami. Nie koncentruje się na jednej dyscyplinie, ani nie redukuje nauki do listy spektakularnych faktów. Łączy fizykę, chemię, nauki o Ziemi i biologię w jedną opowieść o warunkach, które umożliwiły nasze istnienie. Dzięki temu pozostaje przystępnym, a zarazem wymagającym zaproszeniem do rozumienia świata jako powiązanej całości. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Bill Bryson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.